Wieczorem w sklepie samoobsługowym właściciel zapytał, czy jestem katolikiem. Tak, jestem, odpowiedziałem. Kupiłem wino, chleb, ser i winogrona. Gdy wybierałem towary, szła za mną krok w krok zakłopotana, ładna dziewczyna. Nie śledziła mnie. Po prostu byłem gościem. Mogłem potrzebować pomocy w albańskim sklepie. W środku było dość ciemno i przez to wnętrze robiło się tajemnicze, powabne, niczym jaskinia Alibaby. Ale szef był katolikiem. Cała dzielnica była katolicka. Teraz mam przed sobą schematyczny plan Szkodry i widzę, że to były okolice ulicy Halit Bayraktari. Tamtego lata ulice nie miały tablic z nazwami. Chodziliśmy na oślep w upale. Przemierzyliśmy całe miasto, od dworca autobusowego na północy do cytadeli na południu. Raz trafiliśmy wieczorem na dworzec kolejowy. Leżał na wschodzie miasta, był zamknięty. Na peronie stał cichy, pusty pociąg, też zamknięty, dwa albo trzy wagony. Ten albański półmrok, ta niezupełna noc w miejscach, gdzie powinno być jasno, to była bardzo piękna rzecz. Byłem na trzech albańskich dworcach kolejowych, ale tylko raz widziałem pociąg w ruchu. Gdzieś w okolicy Durres. Nie miał szyb i jechał bardzo wolno. Ktoś przewoził stos plastikowych kanistrów. Widziałem je w otwartych drzwiach wagonu. Autobus, którym jechałem, wyprzedził skład bez wysiłku. Ta opowieść jest żmudna. Nie ma w niej bałkańskiego żywiołu ani ostentacji. Przypomina rejestr. Będę ją ciągnął, dopóki nie skończą mi się zdarzenia, dopóki nie wyczerpią się szczegóły. Nie ma ich znowu aż tak wiele. W końcu niektóre były identyczne z poprzednimi albo następnymi. Czasami to wszystko jest tak monotonne jak albański upał albo bośniacki deszcz. Zabijali się i za to kochała ich Europa. Za wieczorne wiadomości. Za trochę urozmaicenia w szarzyźnie liberalnej demokracji. Przy wieczornym dzienniku nawet mdła liberalna demokracja zaczynała trochę inaczej smakować. Teraz przestali się zabijać. Trudno się z tym pogodzić, ponieważ nie ma kim pogardzać, nie ma komu współczuć, nie ma kogo się lękać. Cała nadzieja w Albańczykach z Kosowa i Macedonii. Cała nadzieja w bośniackich Serbach. Bo jeśli nie, to zostaną tylko transmisje z innych kontynentów. Tak jak 20 lat temu pociechę niosły relacje z komunistycznego wschodu. Wiem, że jestem jak hiena. Przyjechałem już po wszystkim. Przyjechałem na gotowe. Muszę tylko uważać na ostrzeżenia o minach. Zbieram jakieś resztki. Przyjechałem, gdy już nikt nie przyjeżdża. Jeszcze tylko urzędnicy i trochę wojska. Gdzieś koło Zenicy mijałem tureckie wojskowe ciężarówki. Potem wszystko ucichnie. To będzie dla nich trudne, bo przywykli do tego, że się na nich patrzy, że się ich filmuje. Dopadnie ich bałkańska samotność na skraju kontynentu. W Czarnogórze Rosjanie zbudują hotele, kasyna i burdele. W Albanii Amerykanie założą wojskowe bazy. W Bośni Arabia Saudyjska wybuduje medresy. Mam nieczyste sumienie, ilekroć przekraczam Drawę albo Dunaj. Gdy jadę w tamtą stronę, czuję się tak, jakbym się zakradał. Gdy wracam, tak jakbym umykał. Mam idiotyczne poczucie winy, jakby tamtym stronom coś się ode mnie należało. Tymczasem pociąga mnie po prostu bałkański rozkład i próbuję opisać to przejmujące uczucie. Ale nie należy im się nic. Bo w końcu jednak trzeba było mieć trochę nekrofilii we krwi, by puścić z dymem kawał własnego półwyspu. Coś było na rzeczy z tym całopaleniem kraju. Przecież nikt nie był tutaj takim idiotą, by sądzić, że wygra. Jakaś bezinteresowność tkwiła w tej rzezi. Jakaś sztuka dla sztuki. Europa się przyglądała, a oni mówili, patrzcie, tak to się robi. Przypomnijcie sobie, bo powoli już chyba zapominacie, tak to się robi. To jest memento i za to powinniśmy być im wdzięczni. Znalazł się ktoś, kto przypomniał stare umiejętności. W czasie, gdy reszta kontynentu z dumą ćwiczyła konsensus, pomyślny rozwój oraz pokojowe współistnienie, oni tutaj robili sobie nawzajem Endlösung i karnawał w jednym. Przekraczam Drawę, przekraczam Sawę i czuję jednak instynktowny podziw dla tych starych, idących w zapomnienie umiejętności. Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie widziałem ten transporter. Chyba gdzieś koło Rzepcza. Stał we wsi przy mostku przerzuconym przez strumień, jakby bronił przeprawy. Był zardzewiały, cały zardzewiały, cały pokryty rudą rdzą. Stał tak od powiedzmy 10 albo 11 lat, łuszczył się i utleniał. Nikt go nie uprzątnął, nikt nie rozebrał na złom. Rdzewiał i gąsienice powoli wrastały w ziemię. Ludzie każdego dnia musieli przechodzić mimo, ale nikt nic z tym nie zrobił. Dalej stał w samym środku wsi. Mogli się do tego po prostu przyzwyczaić i stara broń nie robiła na nich wrażenia. Albo nie mieli już siły na cokolwiek. Nie mieli siły zajmować się przeszłością ani przyszłością. Zastanawiałem się, ile bośniackich deszczowych zim musi minąć, zanim transporter całkiem zniknie. Cały zamieni się w rdze. Slavenka Drakulić opisuje film, który widziała w TV Pale, należącej do bośniackich Serbów. Na filmie Radko Mladić zmusza pułkownika Karemansa, dowódcę holenderskiego batalionu ONZ stacjonującego w Potoczarach, do zapalenia papierosa i wypicia piwa. Rzecz dzieje się w jakimś pokoju hotelowym w miasteczku Bratunac. Pułkownik wykręca się, odmawia, ale w końcu upokorzony ulega. Mladić rechocze i trąca się szklanką z pułkownikiem. Tak wygląda klęska Zachodu. Serb zapewnia, że zgromadzonym w obozie w Potoczarach uciekinierom z zajętej przez niego Srebrenicy nic się nie stanie. Parę godzin później podjeżdżają autobusy i zaczynają się egzekucje. Wiele razy wyobrażałem sobie tę scenę. Wyobrażałem sobie opasłego bandziora z czerwoną, nalaną twarzą, jak drze się na wysokiego pułkownika, za którym stoi ONZ, stoi Europa i prawie cały cywilizowany świat z niewielkimi wyjątkami. Ale on wypala papierosa, chociaż jest niepalący, wypija piwo, którego nie chce wypić i odchodzi, zostawiając bezbronnych ludzi, których powinien chronić. Generał o fizjonomii wieprza zostaje i mówi do swoich: widzicie? Tak się to robi. I właściwie tylko ten obraz nawiedza mnie, gdy myślę o tamtej wojnie. Rok i 2 lata temu w Sarajewie knajpy w porze kolacji były pełne, przynajmniej w okolicach Baszczarsi. Większość gości mówiła po angielsku, rzadziej po niemiecku. Przyjechali, gdy Mladicza już nie było, gdzieś się ukrywał. Czasami słyszeliśmy w radiu, że za parę milionów dolarów wypłaconych rodzinie jest gotów pojechać do Hagi. Nikt w to nie wierzył. Pewnie się nudził w ukryciu. Bał się, że o nim zapomną. Zawsze kłamał. W każdym razie tamci siedzieli, jedli i pili, bo go już nie było. Siedzieli w koszulach, cywilni urzędnicy, bez broni, ale pewni siebie. Ja siedziałem w tych knajpach, stolik 2 dalej. Też przyjechałem, gdy tamtego już nie było. Wszyscy zaczęli przyjeżdżać dopiero wtedy. No, może prawie wszyscy. Gdzieś przy Dulagina albo Protebakowicza kelner rozpalał ogień w palenisku za pomocą papieru i plastikowej folii. Śmierdzący dym wypełniał salę, a on uśmiechał się przepraszająco i otworzył drzwi na podwórze. Tam też siedzieli europejscy urzędnicy i rozmawiali po angielsku. Wszyscy przyjechaliśmy za późno, ponieważ baliśmy się, że Mladić albo ktoś podobny do niego, albo jeszcze gorszy, zmusi nas do picia i palenia wbrew naszej woli. Miesiąc temu, w lutym, wieczorem w Serbii padał deszcz. W Leskowacu słabe światła odbijały się w czarnej wodzie. Szukałem kantoru i wyjazdu na autostradę. Nie było żadnych drogowskazów, po prostu nic. Tylko ta czarna woda lejąca się z czarnego nieba i czarne kałuże od krawężnika do krawężnika. Czasami ktoś chciał nawet pomóc, ale nie potrafił. A może to ja nic nie potrafiłem zrozumieć wśród tego jednostajnego szumu. Starzy mężczyźni pod brezentowym okapem mówili jeden przez drugiego: gdzie se nalazi auto put? Tak powtarzałem. Wskazówki jednak były sprzeczne. Ale w końcu się udało. Wszyscy jadący sprzeciwka mieli włączone długie światła. Takie widać zwyczaj. Dopiero jak im się mignęło, to czasami gasili. Myślałem, że oślepnę. Wyprzedzałem ciężarówki, nie patrząc przed siebie, tylko w prawo na burę zabłocone cielska. Na belgradzkiej przelotówce M zapytała: widzisz to?
Co?
No to. 10 metrów przed nami ktoś ciągnął przyczepę bez świateł. Jechałem 130 i zacząłem hamować. Przed południem wyruszyliśmy z Ochrydy, ale chcieliśmy dotrzeć jak najdalej na północ, żeby mieć za sobą ten zadeszczony i udręczony kraj. W Nowym Sadzie nie mieliśmy już sił. Taksówkarz nawet nie podniósł wzroku i powiedział, że wszystkie hotele im zbombardowali. Tak samo jak drogowskazy, pomyślałem. Sami znaleźliśmy biały statek. Ściany były z kartonu, a żeby stanąć przy umywalce, trzeba było wejść pod prysznic. Rano padał śnieg. Wyjechaliśmy od razu. Śniadanie zjedliśmy w Suboticy. 4 dni wcześniej w Cetyniu też padało. Tak opisywał cetyńskie zimy Kisz. Wszystko się zgadzało. Żółte kręgi światła dookoła latarń, połyskujące konary drzew. 15 minut w jedną, 15 w drugą i tyle. Mała, dzielna Czarnogóra, która wydawała swoje księżniczki za potomków rosyjskich carów. W Paskalu napisali, że hotel Grand jest zdecydowanie dla gości z wypchanymi portfelami. W środku wisiał smród starego tytoniowego dymu. Przy hotelową fontannę wypełniały szczątki połamanych mebli, jakieś pogruchotane tapczany i krzesła unosiły się na powierzchni. Dlaczego powrzucali sobie to wszystko do fontanny w kolebce swojej kultury i państwowości? Do pokoju ktoś wstawił nam elektryczny grzejnik i wetknął wtyczkę do rozbebeszonego gniazdka. Coś tam iskrzyło, ale było ciepło. Rano w bezludnej, przepastnej, posttitowskiej recepcji 4 kobiety robiły porządki. W nylonowych fartuchach z wiadrami i ścierkami na kolanach i na palcach pucowały, odkurzały i przecierały. I śpiewały. Po prostu sobie śpiewały jakąś ludową piosenkę 4-głosowym chórem, jakby były u siebie i przygotowywały dom na święta albo na wesele. 2,5 roku później latem na szosę wypełzały węże i żółwie. Nad strzaskanymi skorupami unosiły się roje much. Trzeba było jechać wolno. Zresztą nie dało się szybko, bo szosa biegła wąską skalną półką. W dole co jakiś czas pojawiała się tafla jeziora Szkoderskiego. Z błękitnej wody wstawały zielone stożki gór. Gady, płazy i upał. Nad urwiskami nie było żadnych barierek. Czasami kamienny słupek i tyle. I ta nieskończona przestrzeń jeziora w dole z niemal niewidzialną Albanią po drugiej stronie. W Dodoshi, gdzie zatrzymaliśmy się na noc, powiedzieli nam, że w wodzie też są węże, ale nie trzeba się ich bać. Wieś pachniała mułem i krowami. Ktoś przyjechał aż z Podgoricy, by przywieźć klucze do pokojów. Wstałem w nocy i nasłuchiwałem mokradeł. To było monotonne, głośne i przypominało dźwiękową halucynację. Następnego dnia kolejny raz przekroczyliśmy przejście, gdzie 3 lata wcześniej kobieta poprosiła mnie o wodę. Po drugiej stronie było więcej osłów, więcej skuterów, więcej życia. W cygańskiej dzielnicy obok mostu jak zwykle żebrała dzieciarnia. Auta musiały tu zwalniać. 7-8-letnie chłopaki klepały w maski samochodów z kompletnie obojętnymi twarzami. Bałkany są niewielkie. Po kilku latach trafia się w te same miejsca. Cyganięta dorastają i zmieniają zajęcie. Ale ja lubiłem ten rodzaj nieruchomości. Lubiłem zastawać własne wspomnienia na swoim miejscu. Dlatego następnego dnia o świcie wyruszyliśmy do Komanu. Jak przed 3, jak przed 5 laty. Trochę przedmieść, kilka wsi, skrzyżowanie, biały kościół na wzgórzu po prawej i potem już tylko kamieniste pustkowie aż do samej zapory. W kolejce stało 50 aut. Czekaliśmy, aż prom przybije po drugiej stronie masywu i wyjdą z niego ci, co przypłynęli. Można je było dostrzec wysoko na przełęczy. Zbijały kurz. Minęły nas wolno, wyładowane z brzuchami przy ziemi. Dopiero teraz mogliśmy ruszyć wąską drogą na drugą stronę grzbietu do ciasnej, wykutej w skale przystani. Prom był stary i nagrzany od słońca. W tłumie bez trudu można było dostrzec obcych. Mieli jaśniejszą skórę i czuli się nieswojo. Para Holendrów, wyglądali na pastorostwo, stała na dolnym pokładzie czujna i napięta. Ojciec szarpał i strofował jasnowłose dziewczynki, które wspinały się na stopnie i poręcze. Ja też byłem obcy, ale wcale nie cieszyłem się, że ich tu widzę. Przeszkadzali mi w tych swoich praktycznych i niezgrabnych butach na grubej podeszwie. Wolałem patrzeć na Albańczyków. Jeden z nich wiózł ze sobą niemiecką żonę. Była ogromna, dwa razy większa od niego. Ledwo się poruszała. Na szczęście nie mam wpływu na rzeczywistość. Mogę tylko prowadzić, popijać Red Bulla i mamrotać pod nosem przekleństwa. Na przykład między Durres a Cavae, gdzie wzdłuż Adriatyckiego wybrzeża powstały w ostatnich 3 latach setki kolorowych, błyszczących od chromu i sztucznego marmuru hoteli i apartamentowców. Jeden przy drugim. Na mój gust paskudnych. No ale mogę tylko mamrotać pod nosem i wspominać czasy, gdy ciągnęły się tutaj bezkresne cmentarzyska niemieckich aut. Po horyzont leżały wraki, a półnadzy faceci uwijali się ze szlifierkami kątowymi i wycinali zdrowe resztki. To był magazyn części zamiennych dla całej Albanii. Na pewno wyglądało to ciekawiej niż dzisiaj z tymi wszystkimi stacjami benzynowymi ze szkła i aluminium, z tą całą komiwojażerką cywilizacji. Ale to jest moje prywatne zdanie i nie mam zamiaru nikogo przekonywać o wyższości złomowisk nad kurortami. Zawsze mogę gdzieś za półwyspem Karaburun znaleźć zjazd na dziką plażę nad Morzem Jońskim. Dziurawa droga kilometrami wiedzie wśród kolczastych zarośli i płonących śmietników. Płonie plastik, płonie guma, płonie karton. Wiatr od morza niesie dym w głąb kraju, niejako odsyłając zanieczyszczenia tam, skąd przyszły, tylko w nieco innej postaci. Ale nad samym morzem jest pusto, cicho, czysto i można rozbić namioty. W oddali widać jedną czy dwie ludzkie sylwetki, ale giną w bezkresnym pejzażu. Chcieliśmy spędzić tam przynajmniej 2 dni. Drewna na ognisko było pod dostatkiem. Fale wynosiły na brzeg białe otoczaki i potem z takim samym chrzęstem zagarniały je na powrót. Woda była gorzka i krystaliczna. W piasku znalazłem dziecięcy sandałek. Zabrałem go na szczęście. Zostawiłem obóz i pojechałem uzupełnić zapas wina i wody. Ale na tym pustkowiu nie było to łatwe. Nowa, wyremontowana szosa biegła z krajem urwiska. Leżące przy niej wsie zamieszkane były przez Greków, ale wyglądały na niemal opustoszałe. Minąłem jedną, drugą i trzecią. Przejechałem ze 30 kilometrów, ale wszystko było zamknięte na głucho, zasłonięte żaluzjami. W nowej i opustoszałej przydrożnej knajpie udało mi się kupić trochę piwa. Przylepiona do nadmorskiej skały, cała z betonu, szkła i chromowanych rurek wyglądała jak przywidzenie. To była Albania. O krok pasły się stada owiec, osły niosły na grzbietach ludzi i towary, domy miały formę niezmienioną od stuleci, a tutaj architektoniczny postmodernizm. Klimatyzacja i mikrofala. Wszystko za pieniądze z gastarbajtu albo za mafijne zyski. W końcu znalazłem otwarty sklep. W środku siedziała stara kobieta. Nie chciało się jej wstawać. Brałem towary z półek i zanosiłem na kontuar. Tego wieczoru upiłem się winem przy ognisku. Wokół, jak okiem sięgnąć, nie było żadnych świateł. Leżałem na wznak, patrzyłem w niebo i słuchałem morza. Nad ranem przyszedł wiatr i porwał namiot. Fale zrobiły się wysokie i ciężkie i wydawało się, że drży od nich ziemia. Którejś zimy w Durres patrzyłem na sztorm z okna hotelu. O świcie trochę się rozpogodziło i widać było czerwone słońce. Starsi Albańczycy w kapeluszach i w płaszczach przeciwdeszczowych wychodzili na brzeg albo na betonowy pirs i patrzyli. Po prostu stali i patrzyli, jak zaczyna się dzień. Nawet w najgorszych czasach, nawet gdy chodża był u szczytu władzy i obłędu i zamknął kraj na klucz, mogli to robić. Mogli wychodzić na brzeg i patrzeć w nieskończoność morza i nieba. Pomylony wódz kazał wybudować 600 tysięcy betonowych bunkrów, ale od Velipoje do Butrintu były 364 kilometry wybrzeża. Teoretycznie cały naród, 3 miliony ludzi mógł stanąć obok siebie i nie zasłaniając sobie widoku patrzeć i słuchać odgłosu fal. Wtedy był styczeń i wiał ciepły wiatr. 2 lata później, pod koniec marca, zaraz za Herceg-Novi, wjechaliśmy do Chorwacji. Chcieliśmy jak zwykle ominąć Dubrownik i dojechać do Neumu, by obejrzeć bośniacki dostęp do morza. Jednak mieliśmy dość wybrzeża, które latem jest rozpaczliwe, a przez resztę roku smętne. W grudzie pojechaliśmy na północ, w głąb lądu, by po 15 kilometrach znaleźć się w Bośni. Ale nie mogłem przestać myśleć o 14-kilometrowym odcinku wybrzeża. Bośnia była bardziej śródlądowa niż Węgry ze swoim Balatonem. zaszyta w lasach, przyczajona w dolinach. W którąkolwiek stronę by się zwróciła, widziała albo ofiary, albo katów. Była osaczona. Na wybrzeżu ledwo starczyłoby miejsca dla mężczyzn i chłopców z potoczarów. Gdyby rozłożyli się na kocach, na ręcznikach, nie byłoby jak przejść. Tydzień wcześniej oglądaliśmy cmentarz. Białe nagrobki tkwiły w ziemi w równych rzędach. Wszystkie identyczne. Takie same były na sarajewskich wzgórzach, w Tuzli, w Mostarze, wszędzie. Zrobione w tym samym czasie z tego samego. Gdzieś po drodze mijaliśmy zakłady kamieniarskie i te nagrobki stały tam obok katolickich i prawosławnych krzyży. Czekały na normalną śmierć. Tak przynajmniej wyglądały. Ale tych na cmentarzu pilnowali dwaj policjanci. Chodzili pomiędzy nimi i rozmawiali. Zaraz za ogrodzeniem stały ruiny domów. I dalej za drogą i fabrycznymi zabudowaniami, gdzie ich wszystkich przetrzymywali, zanim zabili, też były ruiny. Cmentarz sprawiał martwe wrażenie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest z rzeczami, które powinny być stare, powiedzmy powolne i stopniowe, a wybudowano je natychmiast. Była tam też część niejako świątynna, przeznaczona zapewne dla zgromadzeń, dla obchodów, coś w rodzaju namiotowej, przewiewnej konstrukcji wspartej na słupach. Oprócz nas zatrzymał się jeden samochód na chorwackich numerach ze Splitu. Dwóch młodych mężczyzn i dziewczyna. Zrobili kilka zdjęć i wyszli. Tego dnia jeździliśmy po okolicy wąskimi, krętymi drogami. Minęliśmy zaledwie kilka aut. Godusz, Sapna, Szetici. To tu, to tam stały resztki. Zazwyczaj jednopiętrowe i bez dachów. Żelbetowe szkielety wypełnione cegłą albo pustakiem. Samotne albo po kilka wzdłuż drogi i potem znowu nic, tylko dziurawa żwirówka.